Dobry wieczór, Krzysztof Guzek, witam w Portretach Plusa, a w studio Radia Plus Olsztyn witam bardzo serdecznie panią Martę Kowalczyk.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panią doktor Martę Kowalczyk. Szybko wyjaśniam, doktor teologii. Jaka jest pani specjalizacja naukowa w szczegółach i czym pani się zajmuje w sensie poszukiwań intelektualnych? Bo może od tego właśnie zaczniemy.
Interesuje mnie duchowość i interesują mnie problemy osób niepełnosprawnych. To są dwa główne obszary moich zainteresowań. Pierwsze wiążą się między innymi z postaciami mistyczek, najpierw średniowiecznych, potem czasu oświecenia, aż do czasów współczesnych. Następne łączą się z pracą, którą wykonuję na uczelni jako wykładowca, pracując ze studentami. Staram im się opowiadać o osobach niepełnosprawnych i nauczyć ich, jak fajnie można i przyjemnie spowodować, aby te osoby zostały usprawnione nie tylko fizycznie przez procedury medyczne, ale także psychologicznie i społecznie.
Pozostając jeszcze przy temacie naukowym, czy można powiedzieć, że zajmuje się pani teologią feministyczną?
Nie.
Spojrzeniem na teologię z punktu widzenia kobiety?
Nie do końca bym powiedziała, że jest to teologia feministyczna. Jest to teologia feministyczna o tyle, że zajmuje się kobietami. Natomiast jeśli chodzi o sprawę walki o prawa kobiet, nie chciałabym, aby słuchacze odnieśli mylne wrażenie, że teologia duchowości tych konkretnych kobiet czy mistyczek da się ją utożsamić z tym, jak dzisiaj utożsamiane i pojmowane są feministki czy walka o jakieś prawa czy przywileje dla kobiet. To należy zupełnie te dwie rzeczy rozgraniczyć. I zawsze stawiam na to nacisk, gdyż przede wszystkim interesuje mnie w tych kobietach ich relacja do Boga, ich relacja z Bogiem i to, w jaki sposób pokazują innym osobom, czy też uczą niektóre nawet całe pokolenia, co można w prosty sposób i jak zrobić, aby każdego poszczególnego człowieka relacja z Bogiem rozwijała się i wydała jak największy owoc.
Także w moim pytaniu miałem raczej na myśli pewne dowartościowanie kobiety w kościele.
Jeśli chodzi o dowartościowanie kobiety w kościele, to absolutnie tak. Zresztą podążam za myślą obecnego papieża Benedykta XVI, który w czasie swoich konferencji, między innymi środowych, w zeszłym roku, dwa lata temu, podkreślał, że trzeba większego wkładu i większego zainteresowania teologów współczesnych, a także osób wierzących właśnie w dzieło mistyczek średniowiecznych i kobiet, które realizowały na różny sposób swoje powołania w rodzinie, w zakonie, będąc pannami, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że singielkami i po prostu jak można właśnie skorzystać duchowo z tego, co one pozostawiły.
Ukazała się właśnie opracowana przez panią publikacja pod tytułem Modlitewnik Matki Kościoła. Jakie teksty zostały w nim zgromadzone i do kogo ta publikacja jest skierowana?
Modlitewnik ukazał się w wydawnictwie Ojców Karmelitów w Poznaniu, w wydawnictwie Flos Karmeli i jest częścią większego projektu, który właśnie nazywa się Matki Kościoła. W ramach tego cyklu ukazała się już książka pod tytułem Życie i myśl religijna świętej Mechtyldy von Hackeborn. To właśnie była jedna z średniowiecznych mistyczek, niemiecka akurat w tym przypadku. Szykowana jest publikacja na temat Hildegardy z Bingen. Wkrótce też ma się ukazać moja publikacja na temat Gertrudy Wielkiej i spuścizny jej duchowej, a muszę powiedzieć, że jest to wielka spuścizna, gdyż dotyczy zaczątków kultu Serca Jezusowego jeszcze na wiele, wiele wieków przed znaną raczej powszechnie
Małgorzatą
Marią Alacoque, tak, tak. No, a sam modlitewnik też właśnie nie jest dla wszystkich. Jest to świetna książka, pierwsza tego typu w ogóle w Polsce, zawierająca życiorysy 26 mistyczek z ostatniego tysiąclecia chrześcijaństwa. Mniej więcej przypada 3 mistyczki na każdy wiek i przetłumaczone niekiedy po raz pierwszy na język polski teksty ich modlitw, często takich, które otrzymały jako właśnie słowo od Zbawiciela podczas wizji, modlitwy, które no, służą określonym celom i były napisane w zapotrzebowaniu też konkretnym. Na przykład, kiedy była wojna, kiedy trwała wojna i trwało oblężenie, zakonnice na przykład nie mogły korzystać z uczestnictwa we mszy świętej i komunii świętej. W czasie objawień Gertrudzie Wielkiej Pan Jezus, kiedy się ukazał, powiedział, aby powtarzała za nim słowa modlitwy stanowiące dla niego w jego odczuciu, mniemaniu, jakby coś w rodzaju zastępstwa takiej właśnie komunii duchowej dla tych sióstr, które nie mogły przyjmować w sposób rzeczywisty właśnie komunii świętej.
To nie pierwsza pani publikacja i miejmy nadzieję też z pewnością nie ostatnia jeszcze. Jakie były poprzednie książki?
Wcześniej ukazały się 3 książki, poza modlitewnikiem oczywiście, wspomniana biografia Mechtyldy von Hackeborn oraz 2 książki z tej drugiej tematyki, która mnie interesuje, czyli dotyczącej terapii, poprawy życia osób starszych, niepełnosprawnych, form, w jakich można sobie radzić z niepełnosprawnymi dziećmi, co może zrobić rodzic, w szczególności ojciec, ze swoim dzieckiem, czy zdrowym, czy chorym, w celu poprawy własnych relacji z tym dzieckiem, właściwego rozwoju tego dziecka, no i troszeczkę, żeby mieć też z tego radość, nie ukrywajmy. Tytuły obu są dość proste do zapamiętania. Książka przeznaczona zwłaszcza dla osób starszych to Codziennik współczesnego seniora, właśnie poświęcona problematyce osób starszych, jak sobie radzić ze starością, jak się zabezpieczać przez proste czynności, o co zadbać na czas starości, odejścia z tego świata, no ale przede wszystkim jak poprawiać w ramach małych emerytur i małych pensji, jak poprawiać jakość swojego życia. Natomiast druga książka to Niezbędnik ojca i jak sama nazwa wskazuje, uważam, że ta książka niezbędna jest każdemu tacie, który chciałby się dowiedzieć, jak przez zabawę można właśnie z dzieckiem realizować program wychowania i intelektualnego, i społecznego. Generalnie polecam.